Dzisiaj będziemy mówić na temat istnienia nieśmiertelnej ludzkiej duszy. W momencie poczęcia Pan Bóg powołuje do istnienia i do wspólnoty życia ze sobą nieśmiertelną ludzką duszę, czyli człowieka. Ateiści, którzy negują istnienie Pana Boga, także odrzucają istnienie nieśmiertelnej ludzkiej duszy. Ideolodzy marksistowscy osobę ludzką zredukowali do zwierzęcia, a duszę do instynktów. I w ten sposób redukują osobę ludzką do samej tylko materii, a szczęście człowieka do nieograniczonego zaspokajania cielesnych potrzeb i instynktów. Sowieccy ateiści kpili sobie z ludzi, którzy wierzyli w istnienie nieśmiertelnej ludzkiej duszy, twierdząc, że nie ma jej, bo nie widać jej na prześwietleniu. Zakwestionowanie istnienia ludzkiej duszy prowadzi do traktowania człowieka jako rozumnego zwierzęcia, a w konsekwencji do strasznej deformacji człowieczeństwa przez demoralizację i dewastację kultury. To negowanie istnienia nieśmiertelnej ludzkiej duszy urąga ludzkiej logice poznania. Dlatego, że tylko człowiek ma rozum, wolną wolę, ma samoświadomość. Swoimi myślami może wnikać w makro, mikrokosmos, może je poznawać, tworzy naukę, może rozumować, osądzać, tworzyć pojęcia, wartościować, tworzyć pojęcia abstrakcyjne. To dzięki nieśmiertelnej duszy człowiek jest istotą rozumną i wolną. Jest otwarty na prawdę, na miłość, dobro, piękno, ma sumienie, ma zmysł moralny, dzięki któremu może odróżniać dobro od zła. Jakich argumentów używać w dyskusjach na temat nieśmiertelnej ludzkiej duszy z ludźmi, którzy w nią nie wierzą, nie wierzą w istnienie nieśmiertelnej ludzkiej duszy? Otóż jednym z argumentów wskazujących na istnienie nieśmiertelnej ludzkiej duszy są udokumentowane fakty bilokacji w życiu świętych. Odnotowano przypadki bilokacji, czyli stanu, w którym dana osoba znajduje się równocześnie w dwóch różnych miejscach, nieraz oddalonych od siebie o setki, o tysiące kilometrów. Jednym z tych osób, które posiadały taki dar dany im przez Pana Boga, dar bilokacji, jest ojciec Pio, święty ojciec Pio. Udawał się w bilokacjach tam, gdzie go posyłał Pan Jezus, do konkretnych osób z duchowym wsparciem, radą, pomocą. I taki niesamowity fakt, święty ojciec Pio obronił San Giovanni Rotondo przed zbombardowaniem przez alianckie samoloty. Otóż kiedy piloci wojsk alianckich, którzy stacjonowali w okolicach Bari od września 1943 roku, oni próbowali bombardować tereny, w których przebywały wojska niemieckie, i byli podczas lotów świadkami nadzwyczajnych spotkań. Otóż kiedy ich samoloty zbliżały się do San Giovanni Rotondo, nagle na niebie pokazywał się ojciec Pio. Oni widzieli tylko postać zakonnika, który rozkładał ręce. Samoloty same zawracały, samoczynnie spuszczały się bomby i wracały z powrotem do na lotniska. A więc amerykański generał, który był dowódcą tych wojsk, nie wierzył w to, więc sam zasiadł za stery samolotu i razem ze skadrą innych pilotów poleciał, żeby zbombardować pozycje wojsk niemieckich. I kiedy zbliżyli się do San Giovanni Rotondo, rzeczywiście pokazał się zakonnik, który spowodował, że samoloty wróciły do bazy. Generał był w prawdziwym szoku. We wszystkich samolotach bomby samoczynnie się odczepiły i spadły na okoliczne lasy. Natomiast same samoloty bez ingerencji pilotów zawróciły w kierunku bazy. I kiedy Niemcy się już wycofali, to wtedy, zobaczcie, to jest zdjęcie tego amerykańskiego generała z pilotami, którzy stacjonowali tam w tej bazie alianckiej. Pojechali właśnie do San Giovanni Rotondo i tam spotkali się z ojcem Pio. No i rozpoznali, że to właśnie był ten zakonnik. Ojciec Pio podszedł do generała, położył mu rękę na ramieniu i powiedział: to ty chciałeś nas wszystkich wysadzić w powietrze. Słysząc te słowa i widząc ojca Pio, generał przeżył duchowy wstrząs. Później długo ze sobą rozmawiali. Ojciec Pio mówił w dialekcie z Benevento, a generał po angielsku i doskonale siebie rozumieli. I po tym spotkaniu generał taki wstrząs duchowy, takie, no, taką przemianę przeżył, że przeszedł na katolicyzm. W latach 1975-2005 zostały opublikowane 42 prace naukowe o przebadanych 2500 osobach, które doświadczyły śmierci klinicznej. Zostały zbadane przypadki osób, u których badania encefalograficzne wykazały, że nastąpił u nich całkowity zanik fal mózgowych, czyli że ustała praca ich mózgu. I z tych świadectw dowiadujemy się, że kiedy ustają wszystkie funkcje życiowe organizmu, to człowiek dalej żyje. Nie tylko, że nie znika jego świadomość, ale jeszcze się bardziej pogłębia i wyostrza. W książce Wieczna świadomość dr Pim van Lommel opisał przypadek kobiety Wiki, niewidomej od urodzenia, która miała wypadek samochodowy i kiedy lekarze stwierdzili u niej kliniczną śmierć i opuściła ona swoje ciało, wtedy po raz pierwszy w życiu zaczęła wszystko doskonale widzieć. To, co widziała Wiki w czasie śmierci klinicznej, zostało później potwierdzone przez naocznych świadków. A więc nie były to jakieś halucynacje niewidome, ale obiektywny ogląd rzeczywistości. Jej ciało było w stanie śmierci, a więc nie funkcjonował jej ani mózg, ani zmysły, a ona mimo śmierci ciała dalej żyła, miała wyostrzoną świadomość, pamięć, zdolność widzenia i poznawania. Dlatego świadectwa osób, które doświadczyły śmierci klinicznej, te świadectwa to obalają ateistyczny dogmat, że człowiek w chwili śmierci przestaje istnieć. Te osoby, które doświadczyły śmierci klinicznej, mają takie wspólne doświadczenia, mianowicie bycie poza ciałem, jasna świadomość swojego osobowego ja, przegląd wydarzeń z całego życia, spotkania ze zmarłymi, krewnymi, przyjaciółmi. W przypadku większości ludzi, którzy mieli takie przeżycia, śmierć ciała przestała wzbudzać lęk, a ich powrót do ciała dokonywał się z niechęcią. Natomiast wielu z nich doświadczyło rzeczywistości nieba, piekła, czyśćca, a więc tej rzeczywistości, która czeka człowieka po śmierci. Doświadczenia ludzi, którzy dotarli do granic śmierci, zadają kłam twierdzeniom materialistów, że umysł, jaźń i świadomość są tylko wytworem elektrochemicznych procesów zachodzących w mózgu. Takie poglądy opierają się nie na udokumentowanych naukowych badaniach, lecz na naiwnej wierze w ateistyczny dogmat istnienia tylko rzeczywistości materialnej. Jakie jest świadectwo naukowców? Jednym z nich jest laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, australijski neurofizjolog John Carew Eccles, jeden z największych autorytetów w zakresie badań ludzkiego mózgu. I w oparciu o wyniki swoich naukowych badań doszedł do wniosku, że każdy człowiek ma nieśmiertelną duszę. John Carew Eccles udowodnił, że ludzka świadomość nie jest produktem materii, ponieważ materia nie jest w stanie wytwarzać zjawisk psychicznych i nie ma przechodzenia energii fizycznej w psychiczną, bo tylko duchowa rzeczywistość może wytwarzać zjawiska psychiczne. A więc umysł człowieka, jego osobowe ja, istnieje jako duchowy wymiar człowieczeństwa i jest nieśmiertelną duszą. Tak pisał John Carew Eccles. Przekonanie, że myślenie jest efektem materialnych procesów, jest po prostu przesądem utrzymywanym przez dogmatycznych materialistów. A więc twierdzenie materialistów, że myślenie jest wynikiem materialnych procesów, Eccles odrzuca jako przesąd, który nie ma nic wspólnego z ustaleniami nauki. I mówi tak, że my wszyscy mamy osobowe ja, czyli niematerialny umysł, który działa poprzez materialny mózg. To jest cytat z jego książki Evolution of the Brain. Skoro materialistyczna koncepcja nie jest w stanie wyjaśnić i uzasadnić doświadczenia naszej niepowtarzalności, jestem zmuszony przyjąć nadprzyrodzone stworzenie niepowtarzalnego, duchowego, osobowego ja, czyli duszy. Wyjaśniając w terminach teologicznych, każda dusza jest nowym Bożym stworzeniem wszczepionym w ludzki zarodek. W 2016 roku na Northwestern University Feinberg School of Medicine w Chicago dokonano niesamowitego odkrycia, które zaprezentowano całemu światu nauki. Na filmie utrwalono moment poczęcia człowieka. Najbardziej zdumiewający jest fakt, że towarzyszy temu momentowi błysk światła i wtedy też pojawia się kod Gdena. Harmonijny rozwój człowieka od momentu poczęcia jest zaprogramowany przez informację, przez kod genetyczny. Kod DNA, czyli zakodowana genialna informacja, która organizuje rozwój ciała, zarządza nim, nadaje mu kierunek. Jest ona znakiem istnienia i działania indywidualnej ludzkiej duszy, która tak jednoczy, ożywia i kształtuje materię, że staje się ona ciałem konkretnego człowieka. W momencie poczęcia Bóg stwarza nieśmiertelną ludzką duszę i powołuje ją do wspólnoty życia ze sobą. I cały okres ziemskiego życia jest czasem właśnie dojrzewania do tego, żeby w pełni wejść w naturę, stać się uczestnikiem natury Boga samego. Najważniejsze argumenty wskazujące na istnienie ludzkiej duszy to jest nauczanie Kościoła, nauczanie Pana Jezusa. Pan Jezus mówił tak: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. A więc zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie istnieje jasny przekaz prawdy o nieśmiertelnej ludzkiej duszy. Pan Jezus mówi do uczniów: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Duszy zabić nie mogą, a więc dusza ludzka jest nieśmiertelna. W słowach skierowanych do dobrego Łotra, na prośbę dobrego Łotra: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Pan Jezus odpowiada: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. A więc ciało będzie w stanie śmierci, natomiast dusza ludzka, czyli osobowe ja, człowiek już będzie zbawiony, już będzie w raju. W słowach Pana Jezusa do Marty, siostry Łazarza, jest jednoznaczny przekaz, że pomimo śmierci ciała człowiek dalej żyje. Jezus mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? W innym miejscu Jezus również zapewnia nas o życiu po śmierci. Mówi: zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Moi drodzy, w momencie śmierci kończy się bieg naszego ziemskiego życia. Już nie ma powrotu. Nasze życie na ziemi jest jedno i niepowtarzalne. Tak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Gdy zakończy się jeden, jedyny bieg naszego ziemskiego życia, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Po śmierci nie ma reinkarnacji. W księdze Syracha czytamy: nie zapominaj, że nie ma powrotu. Nasze życie na ziemi jest jedno i jest niepowtarzalne. I w momencie śmierci spotkamy Jezusa. Jezusa, który jest dla nas wszystkim, który będzie chciał nas obdarować darem życia wiecznego. I jakie to będzie radosne spotkanie dla tych, którzy są dojrzali do miłości, którzy mają czyste serca. Jak bolesne będzie dla tych, którzy nie będą mieć czystego serca. I wtedy, w momencie tego spotkania, w chwili śmierci, dokona się sąd. I tutaj mamy w Ewangelii świętego Jana słowa Pana Jezusa, który tłumaczy, na czym ten sąd będzie polegał. Pan Jezus mówi tak: a sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. A więc pewna kategoria ludzi w ciągu ziemskiego życia, przez świadome i dobrowolne opowiadanie się za złem, za grzechem, przez zamykanie się na dar Bożego miłosierdzia, tak zdeprawowało, tak zdeformowało swoje człowieczeństwo, że stali się absolutnymi egoistami, takimi, którzy kochają siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. I tacy ludzie w momencie śmierci znienawidzą i odrzucą tą miłość, jaką są przez Boga kochani. I dalej Pan Jezus mówi tak, bo złe, każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Jeżeli człowiek przyjmie dar Bożego miłosierdzia, jeżeli otworzy się na ten dar, niesamowity dar Bożej miłości, to będzie zbawiony. Jeżeli odrzuci, no to wtedy wybierze wieczne potępienie. I dlatego w Piśmie Świętym mamy słowa: przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. A więc poza tajemniczą bramą śmierci rysuje się wieczność wesela w komunii z Bogiem lub kary w oddaleniu od Niego. A więc w chwili sądu, tak powiedziane Chrystusowi, stanie się niebem lub czyśćcem, natomiast odrzucenie Jego miłości stanie się piekłem. Pan Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Ale zobaczcie, to jest ze słowa pouczenia Alicji Lęczewskiej, słowa Pana Jezusa. Niebo lub piekło każdy człowiek nosi w swoim sercu. Niebo, gdy dusza jest zatopiona, jego zatopiona jest we mnie, piekło, gdy porzuca mnie i żyje według reguł narzuconych przez świat. Niebem ja jestem, a piekłem wszystko, co jest poza mną. Moi kochani, to jest dramat największy, jaki może spotkać człowieka. Wieczne potępienie, świadomie i dobrowolnie wybrane. Zło, grzech ma to do siebie, że niszczy nasze człowieczeństwo, że pogłębia egoizm, że może człowieka tak zniszczyć, że człowiek stanie się absolutnym egoistą, takim, który kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. Tak się definiuje istotę ludzi potępionych, tak się definiuje istotę szatana. Miłość siebie posunięta aż do nienawiści Boga. Dlatego, moi drodzy, nie można bagatelizować sobie grzechów, bo każdy grzech to jest zniszczenie w człowieku zdolności do miłości. To jest zerwanie więzów łączących człowieka z Bogiem. Jeżeli człowiek się nie otworzy na Boże miłosierdzie, jeżeli się nie będzie spowiadał, to zło go tak zniszczy, że może stać się absolutnym egoistą. Takim, który kocha siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. Taki człowiek odrzuci na wieki i znienawidzi tą miłość, jaką jest przez Boga kochane, i wybierze wieczność potępienia. To jest fragment, a jeżeli człowiek przyjmie, otworzy się, ma czyste serce, przyjmie dar Bożego miłosierdzia, dar Bożej miłości, doświadczy, zostaje włączony w tą niesamowitą wspólnotę Boga w Trójcy Świętej jednego i wszystkich świętych i osiągnie radość życia w niebie. To jest fragment z dzienniczka siostry Faustyny, która miała ten dar, że poznała, została wprowadzona w rzeczywistość nieba, czyśćca i piekła. I tak pisze o niebie. Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które rozlewa się na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. Święty Chryzostom ze swojej homilii tak mówi: dlaczego wszyscy nie będziemy zbawieni? Dlatego, że nie wszyscy będą tego chcieli. Łaska, która jest darmowa, zbawia tylko pragnących dostąpić zbawienia, a tych, którzy tego nie chcą, nie zbawia. A więc, moi drodzy, istnieje piekło jako ostateczna konsekwencja odrzucenia Boga przez człowieka. I dlatego w Piśmie Świętym mamy teksty, które w sposób jednoznaczny wskazują na istnienie piekła. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Wszyscy nieposłuszni woli Bożej usłyszą: odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. A więc te formuły potępienia mają charakter absolutny. Nikt z tych ludzi nie skosztuje mojej uczty, nie zobaczy życia, nie posiądzie królestwa. Święta siostra Faustyna pisze tak: Pan Bóg pragnie zbawić każdego i do ostatniej chwili jego życia na ziemi ofiaruje możliwość przebaczenia wszystkich grzechów. Apeluje do ludzkiego sumienia. Ale święta siostra Faustyna pisze tak: lecz nieraz u dusz jest zatwardziałość tak wielka, że świadomie wybierają piekło. Udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą, nawet same wysiłki Boże. Moi kochani, to jest nie do wyobrażenia, ale takie są ostateczne konsekwencje ludzkich grzechów. Wyboru życia wbrew Bożym przykazaniom, wyboru życia, w którym człowiek sam staje się, właśnie decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Zobaczcie, w liście do Galatów czytamy takie słowa: Bóg nie dozwoli siebie szydzić, a co człowiek sieje, to i żąć będzie. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała, zbierze zagładę. Kto sieje w duchu jako plon ducha, zbierze życie wieczne. Tu jest fragment z dzienniczka siostry Faustyny, której opisała, próbowała opisać tą przerażającą rzeczywistość piekła. Pisze tak: ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego była w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Tam są później szczegółowe opisy właśnie tych przerażających cierpień, które dotykają przez całą wieczność tych, którzy wybrali tą rzeczywistość życia bez Boga, poza Panem Bogiem. Dzieci fatimskie po wizji piekła, którą miały, przerażone tą wizją, pytały się Matki Bożej: jak to jest możliwe? Bóg, który kocha, Bóg, który jest miłością, jak kochający Bóg może skazać człowieka na wieczne potępienie? Odpowiedź Matki Bożej była taka: to nie Pan Bóg skazuje ludzi na wieczne potępienie. Ci ludzie, którzy idą do piekła, oni sami piekło wybierają, ponieważ nienawidzą Boga. Nienawiść do Boga Zobaczcie, ludzie opętani, ludzie, którzy są pod wpływem złego ducha, jak oni alergicznie reagują na sakrum, na świętość, na kapłana, na krzyże, na wodę święconą. Święta siostra Faustyna pisze tak: o mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli by miała Cię obrazić najmniejszym grzechem. Istnieje czyściec jako bolesny stan dojrzewania do miłości, stan przezwyciężania wszystkich konsekwencji grzechów. O czyśćcu dowiadujemy się z Pisma Świętego. W pierwszym liście do Koryntian jest mowa o ludziach, którzy budowali swoje człowieczeństwo na niezniszczalnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Ale używali różnych materiałów o różnej wartości: słomy, drzewa, drogich kamieni, srebra, złota. I tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, który dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Tak czytamy w pierwszym liście do Koryntian. W drugiej księdze machabejskiej czytamy, że modlono się za zabitych żołnierzy, aby zostali uwolnieni od grzechu. Pan Jezus przebacza wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy. Nie ma grzechu, którego Pan Jezus nie przebaczył. Jest tylko jeden grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który polega na tym, że Pan Bóg chce przebaczyć, a człowiek mówi: nie chce. No i to jest właśnie stan, który prowadzi człowieka do wiecznego potępienia. Ale przebacza wszystkie grzechy, ale konsekwencje moich grzechów są w innych ludziach. Jeżeli ja jako kapłan zgorszyłem kogoś, zadałem cierpienie komuś, no i ja idę do spowiedzi i Pan Jezus mi przebaczy wszystkie grzechy, ale konsekwencje moich grzechów są w innych ludziach. Prawda? Na przykład rodzice nie przykładali się do wychowania swoich dzieci. Albo na przykład ktoś napisał książkę, która spowodowała zgorszenie straszne i odejście od Pana Boga tak wielu ludzi. No i więc jeżeli Pan Jezus mi przebaczy, ale konsekwencje moich grzechów trwają w innych ludziach. Jeżeli ja umieram, to będę po śmierci musiał tak długo, można powiedzieć, ponosić, współcierpieć z tymi ludźmi, którzy cierpią z powodu moich grzechów, aż zostanie to wszystko przezwyciężone, właśnie, aż zostanę całkowicie, te konsekwencje tych grzechów zostaną przezwyciężone. I dopiero wtedy, gdy przezwyciężone będą wszystkie konsekwencje grzechów, zostaną ostatecznie usunięte wszystkie przyczyny cierpienia duszy czyśćcowej. Moi kochani, jaka to jest ogromna odpowiedzialność, żebyśmy naprawdę byli świadomi tego, że konsekwencje naszych grzechów oddziałują na innych ludzi i w nich pozostają. I dotąd będę cierpiał, dopóki wszystkie przyczyny cierpienia nie zostaną w czyśćcu, nie zostaną ostatecznie usunięte, to będę dotąd cierpiał w czyśćcu. Więc najmniejsze cierpienie w czyśćcu jest jak największy i najgwałtowniejszy ból na ziemi. Tak pisał święty Tomasz z Akwinu. Dusze czyśćcowe kochają Boga gorącą miłością, akceptują cierpienie jako konieczną drogę dojrzewania do nieba. Święty Tomasz z Akwinu pisał, że dusze czyśćcowe ukazują się po to, Pan Bóg pozwala niektórym duszom czyśćcowym, żeby się ukazywały, aby prosić żyjących na ziemi o modlitwę, tak aby mogły się jak najszybciej oczyścić z konsekwencji swoich grzechów i pójść do nieba. Objawiają się także, aby pocieszyć członków swojej rodziny oraz swoich przyjaciół, by dodać im otuchy i odwagi w kroczeniu drogą wiary. W ubiegłym roku zmarła taka emerytowana pani Eugenia Umławska, która przez 20 lat pracowała w redakcji razem ze swoim mężem. Wyobraźcie sobie, że po jej śmierci ten mąż mi mówi, ona codziennie do mnie przychodziła przez kilka miesięcy. Codziennie wieczorem przychodziła do mnie. Pytał się, co to ma znaczyć. Mówiłem jej, no, że ona albo prosi o modlitwę, bo to jest bardzo ważne, żeby się modlić za dusze w czyściu cierpiące. Jak się modlimy za dusze w czyściu cierpiące, to pozwalamy Jezusowi, żeby przezwyciężał w nas konsekwencje grzechów tych ludzi, którzy zmarli, te konsekwencje grzechów, które są też również w nas. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Jezusem, tym bardziej i modlimy się za dusze w czyściu cierpiące, tym bardziej im pomagamy w ich dojrzewaniu do nieba. Moi kochani, dlatego trzeba naprawdę codziennie pamiętać w modlitwie za dusze w czyściu cierpiące. I one naprawdę nam pomagają. Święci, którzy mieli spotkania z duszami w czyściu cierpiącymi, mówią o tym, że te dusze w czyściu cierpiące najczęściej przeżywają swój czyściec w miejscach, w których żyły, pracowały, a więc w miejscach, gdzie dokonywały się właśnie ich grzechy. Zobaczcie, to jest Natuzza Evola, służebnica Boża. Rozpoczął się proces jej beatyfikacji. Urodzona w 1924 roku w Parawati, w Kalabrii, zmarła w 2009 roku, 1 listopada. W 1939 roku Natuzza otrzymuje od Boga dar spotykania się z duszami zmarłych. I Pan Bóg pozwalał tym duszom, aby przez Natuzzę przekazywali swoim krewnym, że istnieje życie po śmierci, że jest niebo, że jest czyściec, że jest piekło. Wzywali do nawrócenia i życia zgodnego z nauką Kościoła katolickiego, do codziennej, wytrwałej modlitwy oraz do regularnego przystępowania do sakramentu pokuty i Eucharystii. Zobaczcie, tak mówiła Natuzza Evola. Ona była matką pięciorga dzieci. Miała dar bilokacji. Mówiła we wszystkich językach świata, bo do niej przyjeżdżali ludzie z całego świata. Więc we wszystkich językach. I pytali się, Natuzza, gdzie ty się uczyłaś tych języków? A ona mówi, ja jestem ignorante, czy jestem ignorantką. Ja tylko powtarzam to wszystko, co mi mówi mój anioł stróż. Udzielała rad, porad duchowych, diagnozy chorobowe. Udzielała w sposób taki, jaki jakby była profesorem medycyny. Mówi tak, często się zdarza, że gdy przychodzi do mnie jakiś człowiek, to widzę obok niego zmarłą osobę. Może to być jego brat, siostra lub ojciec lub matka. I wtedy ci zmarli mówią mi ważne rzeczy, które przekazuję ich krewnym lub znajomym. rozpoznaję tylko dusze, które są w niebie, dlatego że promieniują one wielkim szczęściem i lekką noszą się nad ziemią. Natomiast dusze czyśćcowe trudno jest mi odróżnić od ludzi żyjących na ziemi. Wiele razy dawałem im krzesło, aby sobie usiadły i wtedy mi mówiły: nie potrzebuję, ponieważ jestem duszą z innego światła. Przy boku każdej przychodzącej do niej osoby Natuca widziała anioła w postaci prześlicznego dziecka. Zawsze było ono po prawej stronie ludzi świeckich i po lewej kapłanów. W ten sposób rozpoznawała kapłanów, którzy nie przychodzili w stroju duchownym do niej. I z ciała Natucy promieniował przepiękny zapach kwiatów, tak jak to miało miejsce w przypadku świętego ojca Pio. I ten zapach wydobywał się również z różańców, krzyży oraz świętych obrazów, których dotknęła. I na swoim ciele Natuca nosiła stygmaty, rany, które zadano Jezusowi podczas Jego męki. Całe jej życie naznaczone było wielkim cierpieniem. Dzięki jej modlitwie setki tysięcy ludzi doznało szczególnych łask, duchowego odrodzenia, nawrócenia, uzdrowienia z różnych nieuleczalnych chorób. Orędzia przekazywane przez zmarłych za pośrednictwem Natucy ludziom żyjącym na ziemi często dotyczyły także małżonków, wychowania dzieci. I tak na przykład jedna ze znajomych Natucy, Maria Messano, zapisała następujące słowa zmarłej kobiety. Mówię najpierw do matek. Troszcie się o wychowanie swoich dzieci. Będą takimi, jakimi ich wychowacie. Biada matkom, które przez antykoncepcję sprzeciwiają się poczęciu, a przez zbrodnię aborcji narodzinom dzieci. Jeżeli się nie nawrócą, grozi im wieczne potępienie w przerażających cierpieniach. Dlaczego chcecie niszczyć życie najbardziej niewinnych i bezbronnych ludzkich istot? Czy nie wiecie, że Bóg powołuje je do wspólnoty życia ze sobą, aby stały się aniołami w niebie i świętymi? I tutaj też są słowa, które Pan Jezus jej powiedział. Pragnę wszystkich zbawić. Myśl o mnie w swoim sercu. Zawsze o mnie pamiętaj. To ja żyję w Tobie. Odrzucaj zawsze od siebie gniew, zniechęcenie i wszelkie urazy. Nie buntuj się nigdy przeciwko cierpieniu. W Twoim bólu jestem zawsze z Tobą. Uświadamiaj ludziom, że jestem Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia i widzę wszystko. Niech korzystają z czasu mojego miłosierdzia, bo w chwili śmierci będzie już za późno. I od anioła stróża ostatnie orędzie. Nie ma piękniejszej rzeczy na ziemi od miłowania Boga całym swoim sercem. W chwili śmierci największy wyrzut sumienia stanowić będzie fakt, że nie staliśmy się święci. Minuta po minucie czyńcie wszystko dla miłości i stawajcie się świętymi. I o tą świętość teraz wstaniemy i poprosimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.